Rozdział 21. Intercyza. W 3 dni po opisanych wypadkach, około 5 po południu, chłodny wietrzyk kołysał liśćmi niewielkiego ogrodu przed domem hrabiego de Monte Cristo. Hrabia gotował się do wyjścia. Stangret siedział na koźle, a konie grzebały niecierpliwie kopytem. Gdy nagle wykwintny powozik, znany nam już, osobliwie zaś od pewnego wieczora Votil, wynurzył się pędem zza bramy. Pan Andrea Cavalcanti, wyelegantowany, promienny, jak gdyby miał poślubić księżniczkę, wyskoczył jednym susem na stopnie ganku. Zapytawszy z właściwą sobie bezceremonialnością o zdrowie hrabiego, pomknął na pierwsze piętro. Tu spotkał gospodarza. Hrabia zatrzymał się. Kiedy Andrea Cavalcanti raz się rozpędził, nic już nie zdołało go ostudzić. — Witam kochanego hrabiego — zawołał. — A, to pan Andrea — odrzekł hrabia na pół drwiąco. — Jakże się mamy? — Wybornie, jak pan widzisz. Przyszedłem, bo mam mnóstwo spraw do obgadania. Ale czy pan wychodzi, czy wrócił właśnie? — Właśnie wychodziłem. — No to nie będę pana zatrzymywał. Wsiądę, jeśli pan pozwolisz, do pańskiej karety, a mój Tom pojedzie w ślad za nami. — O nie, tu Monte Cristo uśmiechnął się z lekką wzgardą. Nie zależało mu na towarzystwie młodzieńca. Wolę już przyjąć pana tutaj. W pokoju gawędzi się swobodniej. Stangret lubi podsłuchiwać. Hrabia wrócił więc do saloniku na pierwszym piętrze, siadł i, zakładając nogę na nogę, wskazał krzesło młodzieńcowi. Andrea promieniał. — Jak wiadomo, drogiemu hrabiemu — rzekł — uroczystość odbędzie się dziś wieczorem. O 9:00 podpisujemy u teścia kontrakcik. — A, tak. Czyżby dowiadywał się pan o tym dopiero ode mnie? Pan Danglars nie napisał do pana o tej uroczystości? — Owszem, dostałem list wczoraj, ale godziny, zdaje się, w nim nie oznaczono. — Możliwe, teściunio myśli, że i tak wszyscy wiedzą. — A więc poszczęściło się panu, panie Cavalcanti. Trudno o korzystniejszą partię. — A oprócz tego panna Danglars jest ładna. — Niebrzydka — odrzekł skromnie Cavalcanti. — A przede wszystkim, jak słyszałem, bardzo bogata. — Myślisz pan, że bardzo? — Nie wątpię. Podobno pan Danglars przyznaje się tylko do połowy swojego majątku. — Powiada, że ma 15 czy 12 milionów. Oko Andrei zaiskrzyło się radością. Nie mówiąc o tym, że wczoraj przystąpił do spekulacji nieco już przestarzałej w Ameryce i w Anglii, ale we Francji całkiem nowej. — Tak, wiem, o czym pan mówił. Otrzymał koncesję na budowę kolei żelaznej. Według ogólnego mniemania zarobi na tym do 10 milionów. — 10 milionów, naprawdę? To wspaniałe! — zawołał Cavalcanti, upojony metalicznym dźwiękiem złoconych słów. — Nie mówiąc o tym, że cała ta fortuna przypadnie kiedyś panu, gdyż panna Eugenia jest jedynaczką. A zresztą, jak zapewniał mnie pański ojciec, i pan masz fortunę niewiele mniejszą. Ale dość już o sprawach pieniężnych. Zręcznie pan doszedłeś do celu. Owszem, owszem, bo jestem urodzonym dyplomatą. To też dołoży się starań, abyś wstąpił do dyplomacji, bo jak panu wiadomo, rzemiosła dyplomatycznego wyuczyć się nie można. To rzecz instynktu. A zdobyłeś pan serce? Obawiam się, że tak, odparł Andrea tonem, jaki słyszał w komedii francuskiej u Doranta, odpowiadającego Alcestowi. Toś pan ją rozkochał w sobie? — Ja myślę — odparł Andrea z triumfującym uśmiechem — skoro wychodzi za mnie, ale nie zapominajmy o jednym bardzo ważnym punkcie. — O jakim? — Dopomogłeś mi pan znakomicie. — Nie przesadzaj pan. — Ależ na pewno. — Dopomogły panu okoliczności. — Nie, to pan mi dopomogłeś. — Ja dałbyś pokój, książę — odparł Monte Cristo, podkreślając ironicznie ów tytuł. — Cóż ja mogłem zrobić dla pana? Czyż nie wystarczyło pańskie nazwisko, pozycja towarzyska, zalety? — Ależ nie, niech pan hrabia mówi sobie, co chce, a ja i tak utrzymywał będę, że pańska pozycja znaczyła w tym wypadku więcej niż moje nazwisko, stosunki i przymioty. — Jesteś pan w absolutnym błędzie — rzekł Monte Cristo, wyczuwszy perfidny zamysł młodzieńca i pojąwszy, do czego zmierzają jego słowa. — Zaopiekowałem się panem, poznawszy majątek i stosunki pańskiego szanownego ojca, boć komuż zawdzięczam szczęście, że zawarłem znajomość z pańskim ojcem i z panem, dwóm moim starym przyjaciołom, lordowi Wildmore i księdzu Busoni, co mnie zachęciło, żebym za pana nie tyle ręczył, ile panu patronował. Nazwisko pańskiego ojca jakże we Włoszech znane i czczone, bom osobiście nie znał pana. Ten spokój i ta całkowita swoboda przekonały André, że chwyciła go za kark silna ręka, z której uścisku nie wydostanie się tak łatwo. A tak, rzekł. To mój ojciec, panie hrabio, jest rzeczywiście taki bogaty? Podobno, podobno, mój panie. A nie wie pan, czy przysłał mi już wiano, które obiecał? Otrzymałem już list awizowy. A te 3 miliony? Wedle wszelkiego prawdopodobieństwa są w drodze. I dostanę je rzeczywiście? Do licha, jak mi się zdaje, nie spotkał pana jeszcze żaden zawód natury pieniężnej. Andrea tak się zdziwił, że zamyślił się na chwilę. A zatem, rzekł po krótkiej pauzie, pozostaje mi już tylko zwrócić się do pana z prośbą, którą pan zrozumiesz, choćby nie sprawiała panu przyjemności. Mów pan, dzięki mojej fortunie zawarłem znajomość z wieloma dystyngowanymi ludźmi, a w tej chwili mam nawet mnóstwo przyjaciół. Ale kto żeni się tak jak ja, mając za świadków śmietankę towarzyską, tego musi wesprzeć w braku ojcowskiego ramienia czyjeś znakomite nazwisko. Będzie mi ono potężną rękojmią, dzięki której stanę przed ołtarzem, bo ojciec mój nie przyjedzie do Paryża, prawda? To człowiek sędziwy, okryty bliznami. Powiada, że każda podróż przyprawia go o straszliwe cierpienia. Rozumiem, a więc poproszę o coś pana. Mnie? Tak, pana. O cóż to na Boga? O to, żebyś go pan zastąpił. O, mój drogi panie, stykając się ze mną często, nie poznałeś mnie, widać, skoro występujesz pan z podobną propozycją. Poproś mnie, żebym pożyczył panu 500 000, a choć taką sumę pożycza się rzadko, daję słowo honoru, mniejszy byś mi pan sprawił kłopot. Wiedz pan, zdaje się, że już ci to kiedyś mówiłem, hrabia de Monte Cristo nigdy nie przykłada ręki do spraw tego świata i ma w tym względzie skrupuły, żeby nie powiedzieć przesądy człowieka wschodu. Ja, który mam jeden harem w Kairze, drugi w Smyrnie, a trzeci w Konstantynopolu, miałbym patronować małżeństwu za nic. A więc pan odmawiasz? Odmawiam kategorycznie i odmówiłbym, gdybyś pan był moim synem czy bratem. A to ci historia, wykrzyknął zdziwiony Andrea. I cóż teraz począć? Powiedziałeś pan sam, że masz mnóstwo przyjaciół. Owszem, ale to pan wprowadziłeś mnie do państwa Danglars. Wcale nie? Przypomnij pan sobie, zaprosiłem pana na obiad do Otil, a potem sam pan złożyłeś wizytę państwu Danglars. To u diabła zasadnicza różnica. Tak, ale dopomogłeś mi pan, by skojarzyło się moje małżeństwo. Nie dopomogłem w niczym, wierzaj mi pan. Pamiętasz pan, com powiedział, kiedyś przyszedł pan prosić, żebym oświadczył się w twoim imieniu. Odpowiedziałem, mój drogi książę, małżeństw nie kojarzę i nigdy nie odstępuję od tej zasady. Andrea przygryzł wargi. Ale chyba pan tam będziesz. A czy będzie tam cały elegancki Paryż? Z pewnością. A skoro tak, to i ja będę. I podpiszesz pan intercyzę? No cóż, nie widziałbym w tym nic niestosownego. Tak głęboko moje skrupuły nie sięgają. A cóż, muszę się tym zadowolić, jeśli nie chcesz pan dać więcej, ale hrabio słóweczko jeszcze. Proszę, proszę. Chciałbym zasięgnąć rady. Uważaj pan, rada to gorsza, aniżeli przysługa. O, tej rady możesz mi pan udzielić, nie ryzykując niczym. Mówże pan. Moja przyszła żona otrzyma 500 000 liwrów posagu. Tak i mnie, mówił pan Danglars. Czy mam tę sumę podjąć, czy zostawić u rejenta? Posłuchaj pan, jak na ogół rzecz się odbywa. Jeśli ma odbyć się elegancko, dwaj rejenci spotkają się jutro albo pojutrze. Jutro albo pojutrze wręczą sobie wzajem posagi i pokwitowania. Następnie po ślubie oddadzą miliony do dyspozycji panu jako zawiadującemu wspólnym majątkiem. Bo zdawało mi się, że słyszałem, odrzekł Andrea niezręcznie tając niepokój, jakoby mój teść miał zamiar umieścić nasze kapitały w owej słynnej koncesji, o której wspomniałeś pan przed chwilą. Ależ każdy zapewnia, że dzięki tej lokacie kapitał potroi się jeszcze w tym roku. Pan baron Danglars jest dobrym ojcem i liczyć umie. A więc wszystko układa się jak najlepiej i tylko pańska odmowa rani mi serce. Winieneś pan ją przypisać li tylko skrupułom, całkiem w takich okolicznościach naturalnym. No cóż, niech i tak będzie. A więc zobaczymy się o 9 wieczór. Tak. I mimo lekkiego oporu ze strony hrabiego, któremu wargi zbladły, ale nie przestały się uśmiechać konwencjonalnie, Andrea chwycił jego dłoń, uścisnął ją, skoczył do fetonu i znikł.